The following programming is sponsored by Polish American Radio. The views expressed do not necessarily reflect the views of this station, its management, or Beasley Media Group.
The following program, the Polish American Radio Show, is brought to you in the Polish language by Polish American Radio.
Państwa bardzo serdecznie. Dziś mamy poniedziałek, 25 dzień lipca, to 206 dzień bieżącego roku. Do końca pozostaje 159 dni. Słońce w znaku Lwa wzeszło o godzinie 5.53, zajdzie o 20.21, a więc dzień dzisiejszy trwa 14 godzin i 28 minut. A do wysłuchania dzisiejszej audycji zaprasza Państwa Barbara Innicka. Program jak zwykle nadajemy ze stacji WWGB na falach 860 podziałki AM. Imieniny obchodzą Jakub, Krzysztof i Walentyna. Urodzeni w tym dniu mają uzdolnienia artystyczne i jeśli się doskonalą w tym kierunku, dochodzą do satysfakcjonujących rezultatów. Bywają ambitni, oddani, w kontaktach międzyludzkich są przyjacielscy i serdeczni. Czasami dopada ich zwątpienie i niepewność. Brak im bowiem odporności psychicznej. Zmienne nastroje wywierają duży wpływ na ich aktywność. Do dzisiejszych jubilatów i dzisiejszych solenizantów kierujemy najserdeczniejsze życzenia. A dziś, drodzy Państwo, 92 stopnie, 84 jutro, 89 pojutrze i kolejne 94 i 87. Nieco zelżały te upały, które w ubiegły weekend dawały nam się we znaki, szczególnie w sobotę, kiedy była ogromna wilgotność. No ale cóż, drodzy Państwo, takie jest lato i przypuszczam, że już wszyscy do tego się przyzwyczaili. Ale proszę nie zapominać w dalszym ciągu o odpowiednim nawadnianiu organizmu. A powiedzenie na dzień dzisiejszy? Dla przeszłości nie można zrobić nic. Dla teraźniejszości prawie nic. Ale dla przyszłości wszystko.
Nie zna życia, kto nie śmigał za fajansem. Na każdego pan kolego plan swój ma. Jednym w piórze, drugim wybiórze dajesz szansę. Swoje szanse z fajansem wiążę ja. 5 lat temu przyjechałem do Warszawy. W samym centrum użytkuję lokal swój. Po prostu zamieszkałem na centralnym. W samym centrum zdarzeń żyję tak jak szur. Nie zna życia, kto nie śmigał za fajansem. Każdego pan kolego plan swój ma. Jednym w biurze, drugim w biurze daje szansę. Swoje szanse z fajansem wiążę ja. Jeśli wierzysz, szczęście wreszcie się uśmiechnie. Na każdego pan kolego plan swój ma. Wpadł mi portfel, a w nim karty 2200. Wreszcie w centrum wydarzeń byłem ja. Wtedy pierwszy raz poddałem sobie w żyłę. Tych cudownych chwil na bazarek tam był. nie śmigał za fajansem. Na każdego pan kolego plan swój ma. Jednym w biurze, drugim w biurze daje szansę. Swoje szanse z fajansem wiąże ja. Latem zaś na drugą stronę jedziemy Wisły. Pod mostami z sobą mamy cały kram. Saska Kępa to jest miejsce dla artysty. Jeśli fajans, to najlepszy właśnie tam. Z dołu śledzę, widzę, jedzie wyższa skwera. Pan Maleńczuk za szofera robi dziś. Panie Maćku, gdzieś to skwera się wybiera. Jadę śmigać za fajansem, tak jak ty. Zna życia, kto nie śmigał za fajansem. Na każdego pan kolego plan swój ma. Jednym w biurze, drugim w biurze daje szansę. Swoje szanse z fajansem wiążę ja. Twoje szanse z fajansem wiążę ja.
Komunikat finansowy. Kurs dolara w Polsce wynosi 4 zł. 60 groszy. Złoto 1724 dolary. Ropa 99 dolarów i 80 centów. A teraz nasze kalendarium. Rok 1315. W efekcie przesłuchań inkwizycyjnych w Świdnicy zostało spalonych na stosie 50 walnosów. Było to ugrupowanie chrześcijańskie zainicjowane przez Piotra Waldo, występujące przeciwko władzy i bogactwu kościoła. Rok 1410. Wielka wojna z zakonem krzyżackim. Armia polsko-litewska pod wodzą króla Władysława Jagieły dotarła pod Malbork. Rok 1434. Władysław III Warneńczyk został koronowany w katedrze wawelskiej na króla Polski. Rok 1510. Florian Ungler został w Krakowie pierwszą w Polsce drukarnią drukującą książki w całości w języku polskim. Rok 1766. Skapitulował Pontiac, wódz plemienia Ottawa z rejonu Wielkich Jezior i główny przywódca rewolty plemion indiańskich przeciwko brytyjskiemu panowaniu w Ameryce Północnej. Rok 1920. Wojna polsko-bolszewicka. Do Warszawy przybyła francusko-brytyjska misja międzysojusznicza. W tym dniu nastąpiła także porażka polskich wojsk w bitwie pod Rosią. Rok 1934. Austriacy naziści próbowali pierwszy raz przechwycić władzę i przyłączyć Austrię do Niemiec. W czasie próby puczu został zamordowany kanclerz Austrii. Rok 1939. W ośrodkach wywiadowczych w Pyrach pod Warszawą polski wywiad przekazał przedstawicielom wywiadów brytyjskiego i francuskiego rezultat prac nad złamaniem szyfru Enigmy. Rok 1943. W nocy z 24 na 25 lipca rozpoczęła się seria alianckich nalotów dywanowych na Hamburg. Operacja Gomora. Rok 1945 zakończyła się obława augustowska, zwana Małym Katyniem. Rok 1968 papież Paweł VI ogłosił encyklikę Humanae Vitae. rok 2010. Na stronach portalu WikiLeaks opublikowano tajne raporty opisujące działalność armii amerykańskiej w Afganistanie. Rok 2018. Wojna domowa w Syrii. 258 cywilów i członków syryjskich sił zbrojnych oraz 63 napastników, a 180 zostało rannych w serii ataków Państwa Islamskiego na miasto As-Suwajda i okoliczne miejscowości na południu kraju.
Mecenas Michael Steinman ma za sobą 35 lat praktyki adwokackiej w służbie Polonii. Pierwsza konsultacja za darmo. Jeśli chodzi o wypadki, rozliczenie tylko po wygraniu sprawy. W razie konieczności konsultacja w domu lub w szpitalu. Adwokat zajmuje się wszelkiego rodzaju wypadkami, roszczeniami z tytułu ubezpieczeń, odszkodowaniami pracowniczymi, wynajmu, handlu nieruchomościami, sprawami dotyczącymi obrażeń ciała itd. Co ważne, z adwokatem porozumiesz się bez tłumacza. Dzwoń pod numer 215 564 1866. Biuro w centrum miasta, skrzyżowanie ulic 17 i JFK Boulevard, a w dzielnicy Northeast 8510 Baselton Avenue. Pamiętaj telefony 215 564 1866 lub inny w weekendy i wieczorem. 215 322 02 35.
Śmierć bliskiej osoby to tragedia życiowa. Jesteśmy pełni żalu i rozpaczy. I wtedy potrzebna nam jest dłoń ludzi, którzy przyjdą z pomocą w przygotowaniu ostatniej posługi zmarłemu, a nam okażą współczucie w tej tragicznej chwili. Takim miejscem jest dom pogrzebowy rodziny Tomaszewskich. Adres 2728 East Allegheny Avenue. Telefon 215 739 6624. 215 739 6624.
Żegnamy reklamy.
Nadajemy serwis informacyjny z Polski i ze świata.
W Helu rozmowy o bezpieczeństwie, sytuacji na Ukrainie i Białorusi, polityce energetycznej Polski i Litwy oraz unijnych sankcjach przeciwko Rosji. Rozpoczęły się dwudniowe konsultacje prezydentów Polski i Litwy Andrzeja Dudy i Gitanasa Nausedy. Przywódcy rozmawiają w cztery oczy, wyjaśnia szef Biura Polityki Międzynarodowej Jakub Kumoch i dodaje, że prezydent Andrzej Duda korzystał z takiego formatu rozmów już wcześniej.
Na przykład w Wiśle w styczniu tego roku przybywał Wołodymyr Zełenski. Dokładnie tak samo się to odbywało. Zamknięty format, możliwość omawiania bez kierowania się sztywnym harmonogramem po to, żeby wszystkie sprawy sobie dokładnie wyjaśnić.
Polskie czołgi PT-91 Twardy są na Ukrainie, poinformował o tym szef kancelarii ukraińskiego prezydenta. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, napisał w mediach społecznościowych Andrii Jermak. Na razie nie wiadomo, ile czołgów Polska przekazała Ukrainie. PT-91 Twardy to główny polski czołg bojowy na podstawie sowieckiej konstrukcji, ale głęboko zmodernizowany. W kwietniu nasz kraj przekazał Ukrainie 200 czołgów T-72. Postulaty Polski uwzględnione w propozycjach zmian w unijnym planie awaryjnym na wypadek wstrzymania dostaw gazu. Dokument został przesłany do państw członkowskich. Jutro zajmą się nim ministrowie energii 27 na nadzwyczajnym spotkaniu w Brukseli.
Chodzi o plan, który Komisja Europejska przedstawiła w ubiegłym tygodniu i który zakłada dobrowolne 15% redukcje zużycia gazu. A jeśli sytuacja się pogorszy, wtedy ogłaszany byłby stan alarmowy, uruchamiający obowiązkowe redukcje. Komisja chciała mieć uprawnienia do ogłaszania tego stanu sama bądź na wniosek trzech państw. W najnowszej czeskiej propozycji decyzje o obowiązkowych ograniczeniach mają podejmować wyłącznie państwa członkowskie większością głosów na wniosek pięciu krajów. Komisja byłaby wyłączona. Zwiększenia grupy krajów wnioskujących o stan alarmowy domagała się m.in. Polska. Ponadto część krajów, w tym Polska, apelowała o uwzględnienie oszczędności już dokonanych. Ten postulat został uwzględniony. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela.
3 miesiące aresztu dla podejrzanych w sprawie porwania i gwałtu na 14-latce w Poznaniu. Sąd podjął taką decyzję wobec dwóch osób, 39-letniej kobiety oraz 17-latka. Oboje usłyszeli zarzuty uprowadzenia i pozbawienia wolności małoletniej oraz zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Grozi im do 15 lat więzienia. Do zdarzenia doszło w piątek po południu. Matka dziewczynki poinformowała policję, że jej córka została zabrana samochodem spod jednego z marketów w Poznaniu. Po około 2 godzinach poszukiwań 14-latkę odnaleziono w miejscowości Złotniki. Promujący Polskę jacht I Love Poland, pierwszy na mecie regat w Helsinkach. Właścicielem łodzi jest Polska Fundacja Narodowa. W wyścigu po Bałtyku jachty pokonały 630 mil morskich i opłynęły Gotlandię. I Love Poland ustanowił rekord tej trasy dla jednostek jednokadłubowych. 3 dni, 27 minut i 37 sekund. Żeglarskie zmagania po raz pierwszy odbywają się na Bałtyku. Bardzo dobre wieści z rynku pracy. Bezrobocie w Polsce jest najniższe od ponad 30 lat. W czerwcu wyniosło 4,9%. Nasz kraj może się też pochwalić drugim najlepszym wskaźnikiem w Unii Europejskiej, mówiła w Gostkowie na Dolnym Śląsku minister rodziny i polityki społecznej. Rynek pracy jest stabilny, powiedziała Marlena Maląg.
Przypomnę, że staramy się, aby rok rocznie wzrastało minimalne wynagrodzenia. Ustaliliśmy też stawkę godzinową, że te osoby, które nie pracują na umowach o pracę, na umowach cywilnoprawnych, mają zagwarantowaną określoną stawkę godzinową.
Główny Urząd Statystyczny podał, że w Polsce jest obecnie 818 tysięcy bezrobotnych. Bezrobocie w maju wyniosło 5,1%. W ukraińskim Czuchujewie trwają poszukiwania 3 osób pod gruzami Domu Kultury. W ostatniej nocy ostrzelali go Rosjanie. W budynku ukrywało się 7 osób. 4 już wydobyto spod gruzów, jedna z nich trafiła do szpitala. Po uderzeniu pocisku w Domu Kultury wybuchł pożar. W ostrzale zniszczone zostały też m.in. szkoła i budynki mieszkalne. 200 utonięć od początku kwietnia. Takie tragiczne statystyki podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przez cały czerwiec utonęło 87 osób, a do tej pory w lipcu 52. Wczoraj kolejne 5 osób straciło życie w wodzie. Nie wchodźmy do wody po alkoholu, nie popisujmy się, nie skaczmy na głowę, apelują ratownicy wodni. Na koniec Gdańsk i Jarmark Świętego Dominika. Dziś rusza cykl koncertów Turm Music, czyli muzyka z gdańskich wież. Dla mieszkańców i turystów zagrają muzycy w dawnych strojach. Wystąpi zespół Tubicina Torres Gedanenses, złożony głównie z trębaczy, mówi lider grupy Paweł Hulisz.
Gramy w ciągu jednego wieczoru na 3 wieżach gdańskich. Przemieszczamy się między wieżami w barwnym orszaku, mając na sobie kopie strojów urzędników miejskich z XVIII wieku. Do nas dołączają żołnierze z garnizonu gdańskiego oraz grupa krzykaczy miejskich z kompanii kaperskiej.
Koncerty będą się odbywać w poniedziałki i czwartki.
Wiadomości prezentował Olaf Warzyński i jeszcze uzupełnienie tej informacji dotyczącej brutalnego gwałtu w Polsce. Powodem uprowadzenia i okaleczenia nastolatki miała być chęć zemsty za uszkodzenie przez poszkodowaną i papierosa należącego do jednej ze sprawczyń. Oprócz 39-letniej matki dziewczyny i jej 17-letniego kolegi zatrzymano też 13- i 14-latkę oraz 14-letniego chłopaka, którzy będą odpowiadać przed sądem dla nieletnich. Aresztowany dziś 17-latek odpowie przed sądem jako dorosły. 39-latka i 17-latek usłyszeli zarzuty zgwałcenia ze szczególnym okrucieństwem. Podejrzani składają wyjaśnienia. 17-latek przyznał się, opisał przebieg zdarzenia. Kobieta także opisała przebieg zdarzenia i oświadczyła, że nie przyznaje się, ale z treści tych wynika, że częściowo się do tych zarzutów przyznaje, powiedział Polskiej Agencji Prasowej rzecznik Prokuratury Okręgowej w Poznaniu prokurator Łukasz Wawrzyniak. Pytano o motywy działania podejrzanych, powiedział, że cytuję, był to rzekomo dług za i papierosa 20 zł. Córka podejrzanej domagała się zwrotu tych pieniędzy. Dodatkowo podejrzana podczas składania wyjaśnień oświadczyła, że chciała też ukarać tę pokrzywdzoną dziewczynę, a to ukaranie miało według podejrzanej wynikać z tego, że ta pokrzywdzona dziewczyna nazwała podejrzaną w sposób wulgarny, reagował Wawrzyniak. Śledczy nie ukrywają, że sprawa ma wyjątkowy charakter ze względu na niski wiek pozostałych sprawców i wyjątkowo brutalny charakter ich działania. W rozmowie z mediami prokurator Kurek nie chciała komentować, czy zatrzymani okazali jakąkolwiek skruchę czy refleksję dokonanych czynów. Jak tłumaczył, prokuratura wnioskowała o tymczasowe aresztowanie 39-latki i 17-latki ze względu na obawy matactwa oraz groźby surowej kary. W głowie się wręcz nie mieści, jakie następuje zezwierzęcenie wśród niektórych warstw społecznych. I myślę, że zezwierzęcenie ludzi jest obrazą dla czworonogów i innych zwierząt żyjących, bo one zabijają, aby przeżyć, a nie zemsty czy dla zgłupoty. Czyżby Pekin karał Moskwę za inwazję na Ukrainę? Odpowiedź znajdujemy w tygodniku Financial Times. Wartość nowych inwestycji chińskich w Rosji w ramach strategicznej, cytuję, inicjatywy Pasa i Szlaku spadła do zera w połowie 2022 roku. Świadczy to o niechęci Chin do ponoszenia kosztów sankcji nałożonych na Kreml w odpowiedzi na agresję na Ukrainę, twierdzi Financial Times. Korytarze transportowe wykorzystujące połączenia kolejowe i morskie ze wschodu na zachód są rozbudowywane od 2013 roku w ramach tej chińskiej inicjatywy. W ciągu pierwszych 6 miesięcy tego roku Pekin nie zawarł żadnej umowy z rosyjskimi podmiotami w ramach tego programu. Jest to zupełna nowość, nieobserwowana od czasu uruchomienia chińskiej inicjatywy przed 10 laty. W roku 2021 wartość chińsko-rosyjskich kontaktów wyniosła około 2 miliardów dolarów, powiadają badacze z Uniwersytetu Sundan w Szanghaju, cytowani przez Financial Times. Jak podkreślono w raporcie opracowanym przez chińską uczelnię, po zmniejszeniu zaangażowania się Rosji, Chiny rozszerzyły zakaz inwestycji na Bliski Wschód. W pierwszej połowie Chińska Republika Ludowa zawarła umowę z Arabią Saudyjską opiewającą na 5,5 miliarda dolarów. Z kolei w roku ubiegłym władze chińskie zainwestowały 10,5 miliarda dolarów w projekty budowlane w Iraku. Wzmocnienie pozycji Chin na Bliskim Wschodzie następuje po tym, jak Stany Zjednoczone formalnie zakończyły misję wojskową w Iraku i wycofały się z Afganistanu. Prezydent Joe Biden udał się w lipcu do Riyadu. Obiecał tam, że, cytuję, odejdzie i nie pozostawi próżni, którą wypełnią Chiny, Rosja lub Iran, czytamy na łamach dziennika Financial Times. Chiny należą do grona najbliższych sojuszników Rosji na arenie międzynarodowej i sprzeciwiają się zachodnim sankcjom nałożonym na ten kraj w odpowiedzi na agresję Kremla na Ukrainę. Niemniej Pekin nie zdecydował się dotąd na bezpośrednio ekonomiczne i militarne wsparcie Moskwy. Inicjatywa Pasa i Szlaku, znanej też jako Jeden Pas, Jedna Droga, jest to nie tylko przedsięwzięcie ekonomiczne, ale też projekt geopolityczny, bezpośrednio wspierany przez Chiny i służący umocnieniu wpływów Pekinu m.in. w krajach Azji Centralnej i Kaukazu Południowego. Najważniejszym szlakiem transportowym w ramach tej inicjatywy było dotychczas połączenie przez Kazachstan, Rosję, Białoruś, Polskę, które wykorzystano m.in. terminale przeładunkowe w Małaszewicach. W 2015 roku uruchomiono regularne przewozy kolejowe z chińskiego Chengdu do Łodzi. W połowie kwietnia chińskie media poinformowały, że korytarz transportowy, połączenie do Mainham w Niemczech, omija Rosję. Pierwszy transport towarów alternatywną drogą zrealizowano 13 kwietnia. Szlak rozpoczyna się w Xi'an w środkowych Chinach, a następnie prowadzi przez Kazachstan, Morze Kaspijskie, Azerbejdżan, Gruzję, Morze Czarne, Rumunię, Węgry, Słowację i Czechy do Mainham w zachodniej części RFN-u. Długość połączenia wynosi 11 300 km długości. W Kanadzie rozpoczynają się w poniedziałek uroczystości i spotkania z udziałem papieża Franciszka, który dzień wcześniej przybył do Edmonton. Papież odwiedził tereny rdzennych mieszkańców, metysów i inuktów i wygłosi pierwsze skierowane do nich przemówienie podczas podróży. Spotkania te są głównym celem papieskiej wizyty w Kanadzie. Jego intensywny program został też dostosowany do sił 85-latka, który od kilku dni ma poważne problemy z kolanem, uniemożliwiające mu normalne poruszanie się. Już od razu po przylocie do Edmonton skorzystał z wózka inwalidzkiego w drodze z samolotu do hangaru, w którym odbyły się uroczystości powitania. W jej trakcie papież został powitany przez delegację wspólnot rdzennych mieszkańców w tradycyjnych strojach. Żonę jednego z przywódców tej społeczności pocałował w rękę, co było pierwszym gestem wizyty, którą papież nazwał pielgrzymką pokutną. To podróż do grup rdzennych ludności, które w przeszłości spotkały krzywdy z powodu polityki przymusowej asymilacji. Doznawały ich także dzieci wysyłane do szkół, których celem było oderwanie ich od rodzimych i wspólnotowych tradycji oraz języka. Papież z Edmonton pojechał do odległego o 100 km miejsca o nazwie Maskawis, zamieszkałego przez 7-tysięczną społeczność. W lokalnym języku Kiri nazwa tego obszaru znaczy wzgórza niedźwiedzia. Pochodzi z czasów, gdy rosły tam krzaki jagód, które przyciągały niedźwiedzie. Przy wejściu do tamtejszego kościoła przywita ich grupa starszych metysów i inutów. Następnie udają się na prywatną modlitwę na pobliski cmentarz. Papież spotka się z przywódcami rdzennych wspólnot z całej Kanady. To właśnie dla nich Franciszek wygłosi przemówienie podczas pielgrzymki. Po powrocie do Edmonton po południu czasu lokalnego odwiedzi katolicki kościół Świętego Serca w dzielnicy Maclay. Papież pobłogosławi też figurę świętej Katarzyny Takavita, która żyła w latach 1658-1680. To pierwsza Indianka kanadyjska, która została świętą Kościoła katolickiego. Beatyfikował ją w 1980 roku. Jan Paweł II, a kanonizował następnie Benedykt XVI. zapraszam do wysłuchania drugiej części rozdziału, który rozpoczęliśmy w dniu wczorajszym, książki, której autorem jest Ken Follett, a czyta Krzysztof Gosztyła.
Gruntową drogą nadjechał ambulans amerykańskiej armii i zatrzymał się za SUV-em. Wszyscy celują w balustradę na Górnym Moście, natychmiast! Krzyknęła Susan. Trzej sprawni żołnierze wytoczyli się spod samochodu, schowali za innymi pojazdami i skierowali lufy karabinów na Górny Most. Z ambulansu wyskoczyli dwaj ratownicy medyczni. Pod zielonym SUV-em! Wrzasnęła Susan. Jeden człowiek z ranami postrzałowymi! Nikt nie strzelał. Ratownicy podeszli z noszami do SUV-a. Tamara nie ruszała się z miejsca. Obserwowała dżihadystę biegnącego brzegiem rzeki, był już daleko. Nie sądziła, by zamierzał wrócić. Dwaj strażnicy ostrożnie ruszyli na drugą stronę mostu i dopiero teraz wyciągnęli broń. Dziękuję za pomoc, chłopcy, mruknęła. Zaskrzyczała krótkofalówka Susan i Tamara usłyszała zniekształcony głos. Na moście czysto, pani pułkownik. Wciąż się wahała. Czy naprawdę gotowa jest zaufać jednemu meldunkowi, choć może kosztować ją to życie? Ależ oczywiście, że tak, odpowiedziała sobie w myślach. Jestem profesjonalistką. Wytoczyła się spod Peugeota i podniosła na równe nogi. Było jej słabo i najchętniej natychmiast by usiadła, jednak nie chciała wyjść na mięczaka przed żołnierzami. Oparła się na moment o zderzak i spojrzała na otwory po ostrzale. Wiedziała, że niektóre rodzaje pocisków karabinowych mogą przebić samochód na wylot. Miała szczęście. Przypomniała sobie, że jest agentką CIA i w takiej sytuacji musi zgromadzić jak najwięcej informacji. Spytaj, czy na Górnym Moście są jakieś ciała, zwróciła się do Susan. Ta podniosła radio do ust i powtórzyła pytanie. Nie ma ciał, ale są plamy krwi, odparła po chwili. Co oznaczało, że co najmniej jednego rannego zabrano z miejsca zamachu, skonkludowała Tamara. Więc został tylko ten, którego zabiła. Czuła się już znacznie silniejsza. Ruszyła więc zdecydowanym krokiem w stronę mostu dla pieszych i podeszła do ciała. Dżihadysta bez wątpienia nie żył. Jego głowa zamieniła się w krwawą miazgę. Wyjęła broń z jego bezwładnych dłoni. Była krótka i zaskakująco lekka. Karabin bezkolbowy z magazynkiem łukowym. Zauważyła numer seryjny umieszczony po lewej stronie lufy przy łączeniu z korpusem. Rozpoznała ten karabin jako produkt Norinco, państwowej chińskiej firmy produkującej broń. Skierowała lufę karabinu ku ziemi, odciągnęła do tyłu dźwignię zwalniającą magazynek i odłączyła go od korpusu, a potem otworzyła zamek i wyjęła pocisk z komory. Włożyła magazynek i pocisk do kieszeni swojej kurtki i zaniosła karabin do podziurawionego Peugeota. Niesiesz to jak zdechłego psa, zauważyła Susan. Właśnie wyrywałam mu zęby, odparła Tamara. Zobaczyła, że ratownicy wkładają nosze do ambulansu i uświadomiła sobie, że nawet nie porozmawiała z Pittem. Ruszyła szybko w jego stronę. Wydawał się niepokojąco nieruchomy. Tamara przystanęła. O Chryste! Twarz młodego żołnierza była śmiertelnie blada. Oczy wpatrywały się w niebo. Przykro mi, proszę pani, powiedział jeden z ratowników. Chciał się ze mną kiedyś umówić na randkę. Jęknęła i zaczęła płakać. A ja powiedziałam mu, że jest za młody. Otarła twarz rękawem, ale z oczu jej wciąż płynęły łzy. Och, Pete, przepraszam. Mam na linii ojca kaprala Ackermana, pani prezydent, powiedziała telefonistka z centrali, pana Filipa Ackermana. Pauline nienawidziła tego robić. Za każdym razem, gdy musiała rozmawiać z rodzicem, którego dziecko służące w amerykańskiej armii zginęło, pękało jej serce. Chcąc, nie chcąc, myślała wtedy o tym, co czułaby sama, gdyby zmarła Pippa. To była najgorsza część jej pracy. Dziękuję, odpowiedziała telefonistce. Proszę go połączyć. Usłyszała w słuchawce głęboki męski głos. tu Phil Ackerman. Panie Ackerman, mówi prezydent Green. Tak, pani prezydent. Bardzo mi przykro z powodu tego, co pana spotkało. Proszę przyjąć wyrazy współczucia. Dziękuję. Pete oddał życie za ojczyznę, a pan oddał swojego syna. Chciałabym więc, by wiedział pan, że nasz kraj jest panu ogromnie wdzięczny za to poświęcenie. Dziękuję. Pan jest strażakiem, tak? Zgadza się, pani prezydent. Wie pan więc, co znaczy narażać życie dla większego dobra? Tak. Nie mogę ulżyć panu w bólu, ale mogę panu powiedzieć, że Pete poświęcił życie w obronie naszego kraju, naszych największych wartości, wolności i sprawiedliwości. Wierzę w to. Głos mężczyzny załamał się lekko. Pauline uznała, że czas przejść do następnego etapu. Czy mogłabym porozmawiać z mamą Pita? Jej rozmówca wyraźnie się zawahał. Jest bardzo poruszona. Oczywiście nie musi tego robić. Kiwa na mnie głową. Dobrze. Halo? Rozległ się w słuchawce kobiecy głos. Pani Ackerman, tu prezydent Stanów Zjednoczonych. Ogromnie mi przykro z powodu śmierci pani syna. Pauline usłyszała tłumiony szloch i sama omal się nie rozpłakała. Z dali dobiegł głos męża. Chcesz mi oddać słuchawkę, kochanie? Panie Ackerman, pani syn zginął dla niezwykle ważnej sprawy, powiedziała Pauline. Zginął w Afryce, rzuciła matka Pita. Tak, nasze wojsko w Afryce. Dlaczego wysłaliście go na śmierć do Afryki? W tym małym świecie umarł dla Afryki. Kogo obchodzi Afryka? Rozumiem pani wzburzenie, pani Ackerman. Sama jestem matką. Nie mogę uwierzyć, że pozwoliliście mu umrzeć. Pauline chciała powiedzieć, ja też nie mogę w to uwierzyć, proszę pani, i dlatego pęka mi serce. Milczała jednak. Po chwili odezwał się Phil Ackerman. Przepraszam za to. Nie ma za co przepraszać, proszę pana. Pańska żona jest w głębokiej rozpaczy. Szczerze jej współczuję. Dziękuję pani. Do widzenia, panie Ackerman. Do widzenia, pani prezydent. Resztę dnia zajęły przesłuchania i przygotowywanie sprawozdań. Wojsko sugerowało, że to była pułapka. Fałszywe informacje zwabiły ich do mostu, gdzie przygotowano zasadzkę. Pułkownik Susan Marcus była tego pewna. CIA nie zgadzała się z tą interpretacją, która stawiała w niekorzystnym świetle Dextera. Oznaczała bowiem, że zaufał informatorowi, który go oszukał. Dexter twierdził, że było całkiem inaczej. Informacja okazała się prawdziwa, tylko dżihadyści strzegący mostu wpadli w panikę na widok wojska i wezwali posiłki. O 6 wieczorem Tamarze było już wszystko jedno, która hipoteza zostanie uznana za właściwą, czuła się emocjonalnie rozbita. Po powrocie do mieszkania zastanawiała się, czy po prostu nie rzucić się od razu na łóżko. Wiedziała jednak, że nie zaśnie. Wciąż miała przed oczami martwe ciało Pita i zmasakrowaną głowę mężczyzny, którego zabiła. Nie chciała być sama. Przypomniała sobie, że jest umówiona z Tabem. Instynktownie czuła, że on będzie wiedział, co zrobić. Wzięła prysznic, włożyła świeże ubrania, dżinsy, t-shirt i bawełnianą chustę dla przyzwoitości i zadzwoniła po samochód. Tab mieszkał w kamienicy w pobliżu francuskiej ambasady. Nie było to szczególnie eleganckie miejsce i z pewnością mógłby pozwolić sobie na coś lepszego, ale musiał zapewne przebywać w pobliżu ambasady, w sprawdzonym i monitorowanym lokalu. Wyglądasz na wykończoną, powiedział, kiedy zobaczył ją w progu. Wejdź i usiądź. Brałam udział w strzelaninie. Przy moście Ngeli. Słyszeliśmy o tym. Byłaś tam? Tak. Pete Ackerman, zginął. Wziął ją za rękę i poprowadził do kanapy. Biedny Pete, i ty też. Zabiłam człowieka, mój Boże. To był dżihadysta i chciał mnie zastrzelić. Nie żałuję. Uświadomiła sobie, że może powiedzieć Tabowi to, czego nie mogła napisać w raporcie. Ale był człowiekiem, istotą ludzką. W jednej chwili żył, ruszał się i myślał. A potem nacisnęłam spust i już go nie było, zamienił się w trupa. Nie mogę przestać o tym myśleć. Na stoliku stała otwarta butelka wina i kubełek z lodem. Tab napełnił kieliszek do połowy i podał go Tamarze, upiła łyk i odstawiła kieliszek. Nie masz nic przeciwko temu, żebyśmy jednak nie szli nigdzie na kolację? Spytała. Jasne. Jasne, że nie, odwołałem rezerwację. Dziękuję. Sięgnął pod telefon. Kiedy dzwonił, Tamara rozejrzała się. Mieszkanie było skromne, ale wyposażenie wyglądało na drogie. Z głębokimi, miękkimi fotelami i grubymi dywanami, wielkim telewizorem i jakimś wymyślnym zestawem hi-fi z dużymi kolumnami. Kieliszki na wino były z kryształu. Zainteresowały ją dwie fotografie w srebrnych ramkach ustawione na bocznym stoliku. Jedna z nich ukazywała ciemnoskórego mężczyznę w garniturze z elegancką, jasnowłosą kobietą w średnim wieku. Bez wątpienia byli to rodzice Taba. Druga przedstawiała Arabkę o groźnym wyrazie twarzy, stojącą dumnie przed witryną sklepu. Prawdopodobnie była to jego babka z Clichy-sous-Bois. Porozmawiajmy o czymś innym, poprosiła, kiedy odłożył telefon. Jaki byłeś w dzieciństwie? Uśmiechnął się. Chodziłem do dwujęzycznej szkoły. Nazywała się Hermitage International. Byłem dobrym uczniem, ale czasem pakowałem się w kłopoty. Co takiego robiłeś? To nic nadzwyczajnego. Pewnego razu wypaliłem jointa tuż przed lekcją matematyki i nauczyciel nie mógł zrozumieć, dlaczego nagle kompletnie zgłupiałem. Myślał, że zachowuję się tak, żeby rozśmieszyć innych. Co jeszcze? Grałem w zespole rockowym. No, oczywiście mieliśmy amerykańską nazwę. Boogie Kings. A byliście dobrzy? Nie. Wyrzucili mnie po pierwszym występie. Gram na perkusji równie dobrze, jak tańczę. Roześmiała się pierwszy raz od strzelaniny. A po moim odejściu zespołowi wiodło się znacznie lepiej, dodał Tab. A miałeś dziewczyny? No, to była szkoła koedukacyjna, więc owszem. Dostrzegła w jego oczach wyraz melancholii. Którąś z nich wspominasz szczególnie? Wydawał się zakłopotany. O, nie musisz mówić, nie chcę być wścibska. To żadna tajemnica, ale możesz pomyśleć, że się chwalę. Mów śmiało. To była nauczycielka angielskiego. Roześmiała się po raz drugi. Czuła, że zaczyna wracać do normalności. A jaka była? Miała jakieś 25 lat. Ładna blondynka. Całowaliśmy się w magazynie z przyborami szkolnymi. Tylko całowaliście? Nie, nie tylko. O, niegrzeczny chłopiec. Oszalałem na jej punkcie. Chciałem uciec ze szkoły, polecieć do Las Vegas i ożenić się. I jak to się skończyło? Dostała pracę w innej szkole i zniknęła z mojego życia. Byłem załamany. Ale kiedy człowiek ma 17 lat, szybko zapomina o takich nieszczęściach. Więc nie żałujesz tego? O nie, była wspaniała. Ale musisz się kilka razy zakochać i odkochać, zanim zrozumiesz, czego naprawdę szukasz. Skinęła głową. Pomyślała, że mądry z niego człowiek. Wiem, o czym mówisz. Naprawdę? Miałam już dwóch mężów, wypaliła. Ho, tego bym się nie spodziewał. Uśmiechnął się, choć bez wątpienia był zszokowany. Opowiedz mi o tym coś więcej, jeśli masz ochotę. Opowiedziała. Dzięki temu mogła sobie przypomnieć, że w życiu są też inne ważne rzeczy prócz broni i zabijania. Steven był po prostu młodzieńczym błędem. Pobraliśmy się na pierwszym roku studiów i rozeszliśmy jeszcze przed wakacjami. Nie rozmawiałam z nim od lat, nie wiem nawet już, gdzie mieszka. No to tyle, jeśli chodzi o Stevena. Tab się uśmiechnął. Jeśli to cię jakoś pocieszy, to podobnie wspominam dziewczynę o imieniu Anne-Marie. Tyle, że ja się z nią nie ożeniłem. A co z numerem drugim? To już poważniejsza sprawa. Jonathan i ja byliśmy ze sobą przez 4 lata. Kochaliśmy się i w pewnym sensie wciąż się kochamy. Umilkła zamyślona. Tab czekał cierpliwie dłuższą chwilę, po czym spytał łagodnym tonem. I co się stało? Jonathan jest gejem. O, to głupia sprawa. Początkowo o tym nie wiedziałam, on chyba też. Choć pod koniec przyznał, że zawsze był niepewny. Ale rozeszliście się jak przyjaciele. Właściwie to wcale się nie rozeszliśmy. Jesteśmy ze sobą blisko, na tyle, na ile można być blisko z kimś, kto mieszka kilka tysięcy kilometrów dalej. Rozwiedliście się? Spytał z naciskiem. Wydawało się, że z jakiegoś powodu to dla niego ważne. Tak, tak, rozwiedliśmy się. Teraz Jonathan ma męża. Chciała dowiedzieć się czegoś więcej o tobie. A ty? Byłeś kiedyś żonaty? Pewnie tak, masz już ile? 35 lat? 34. I nie, nigdy nie byłem żonaty. Ale po tej nauczycielce angielskiego byłeś chyba choć w jednym poważnym związku. Owszem. Więc czemu się nie ożeniłeś? Chyba miałem podobne doświadczenia jak ty. Tyle, że nigdy nie wziąłem ślubu. Były przygody na jedną noc, kilka bezsensownych romansów i kilka dłuższych związków z naprawdę wspaniałymi kobietami, ale żaden jakoś nie przetrwał próby czasu. Tamara upiła łyk wina. Było wyborne. Tab zaczynał otwierać przed nią serce, a ona bardzo chciała, by kontynuował. Poranna tragedia wciąż czaiła się w zakamarkach jej umysłu. Upiory tylko czekały, by się na nią rzucić, a ta rozmowa dawała jej ukojenie. Opowiedz mi o jednej z tych wspaniałych kobiet, poprosiła, proszę. Miała na imię Odette. Mieszkałem z nią przez 3 lata w Paryżu. Jest lingwistką, zna kilka języków, zarabia na życie tłumaczeniami, zwykle z rosyjskiego na francuski. Jest naprawdę błyskotliwa. I? Kiedy mnie tu wysłano, poprosiłem ją, żeby za mnie wyszła i pojechała ze mną. O, więc to była naprawdę poważna sprawa. Tamara czuła się rozczarowana, że posunął się aż do oświadczyn, lecz natychmiast zganiła się za to w myślach. Przynajmniej z mojej strony. Mogłaby pracować bez przeszkód w Czadzie, zresztą teraz i tak robi się to na odległość. Ale odmówiła. W porządku, powiedziałem. Pobierzmy się, ja zrezygnuję z wyjazdu. Wtedy wyznała, że tak czy inaczej nie chce wychodzić za mąż. Au! Wzruszył ramionami. Traktowałem to poważniej niż ona. O czym przekonałem się w bolesny sposób. Tylko udawał, że ten związek był bez większego znaczenia. Widziała, że ta Odette go zraniła. Tamara miała ochotę go przytulić. Machnął lekceważącą ręką. Ale dość już o starych smutkach, rzucił. Masz ochotę coś zjeść? Tak, przyznała. Przez cały dzień jakoś nie miałam apetytu, a teraz umieram z głodu. No, zaraz zobaczymy, czy coś się znajdzie w lodówce. Przeszła za nim do małej kuchni, otworzył drzwi lodówki i wymienił produkty. Jajka, pomidory, jeden duży ziemniak i pół cebuli. Chcesz wyjść do miasta? Spytała. Miała nadzieję, że zaprzeczy, nie czuła się jeszcze gotowa na kolację w restauracji. Ależ skąd? Wystarczy tego na cały bankiet. Pokroił ziemniaka w kostkę i usmażył go. Przygotował sałatkę z pomidora i cebuli, a potem wybił jajka do ziemniaków i zrobił omlet. Usiedli na stołkach przy małym blacie kuchennym i Tab nalał jej jeszcze wina. Miał rację. To był bankiet. Później uświadomiła sobie, że znów czuje się jak człowiek. Chyba powinnam już iść, odezwała się z ociąganiem. Wiedziała, że kiedy położy się sama do łóżka w swoim pokoju, upiory znów się pojawią, a ona nie będzie mogła się przed nimi bronić. Nie musisz iść. No, nie wiem. Domyślam się, co sobie myślisz. Tak? Powiem tylko, że zgadzam się na wszystko, co zechcesz. Nie chcę spać dziś sama. Więc śpi ze mną. Ale nie mam ochoty na seks. Zdziwiłbym się, gdybyś miała. Jesteś pewien, że tak będzie w porządku? Żadnych pocałunków, nic z tych rzeczy? Przytulisz mnie po prostu i nie wypuścisz, dopóki nie zasnę? To byłoby cudowne. I tak też było.
Krótko piszę, bo niewiele tak o pani wiem. Mało tak o pani wiem. Wstaje pani wczesnym dniem, zmierzchem chodzi z psem. Krótko piszę, bo dość listów pani co dzień ma i niewiele o to dba, że pod oknem pali cień, długi cień to ja. Z wielkiej nieśmiałości mej serce powierzą. Proszę pani, nie drwij z niej ten śmieszny list się wziął. Z wielkiej nieśmiałości mej kryje się w uliczny mrok. Proszę, nie drwij z niej, bo z niej do miłości krok. Może ja znam wzal, na twych rzęsach drży. Może czekasz na właśnie list. Krótko piszę, bo niewiele tak o sobie wiem, bo co ja o sobie wiem. Tylko to, że pani jest jawą. Z wielkiej nieśmiałości mej drży mi serce, dłonie drżą. Proszę pani, nie drwi z niej ten śmieszny list się wziął. Wielkiej nieśmiałości mej kryje się w uliczny mrok. Proszę, nie drwij z niej, bo z niej do miłości krok.
nie drwi z niej, bo z niej do miłości krok.
I to już wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w dniu dzisiejszym. Za uwagę dziękuję. Barbara Inicka, zapraszając Państwa na spotkanie jutrzejsze, życzę przyjemnego popołudnia. Do usłyszenia.
The preceding program, the Polish American Radio Show, was brought to you by Polish American Radio.